Słuchaj nas na weszło.fm.
Halo, halo, słuchacie Radia Weszła FM, audycja Czarna Elka. Ja nazywam się Wojciech Piela, witam was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Dzisiaj w troszeczkę innym terminie, ponieważ emisja piątek, godzina 19, nagraliśmy to troszeczkę wcześniej, ale nic się nie zdezaktualizuje. Trudne słowo, ponieważ cały czas będziemy sobie trochę mówić o tym, co było, ale też o tym, co będzie. A u mnie w studiu dzisiaj wyjątkowy gość, był piłkarz Legii Warszawa, ale też reprezentacji Polski, Roman Kosecki. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Krzesło dobre, tak? Rozumiem, nikt tam nie podpiłował, tak jak w MZP-nie.
Tak, wyłożyłem się nieźle i mówię, no nie puszczę tego płazem. Ktoś mi tam chyba to podpiłował, ale komentarze wskazują, że jednak chyba coś z wagą jest nie tak.
No tak, tak, ale to rozumiem już wojna o stołki i fotel prezesa.
To był taki zasygnalizowanie tego, co się może dziać w przyszłym roku.
No tak, bo wybory rozumiem w przyszłym roku i tak. Będzie pan startował?
Niektórzy już wojują, zobaczymy.
Będzie pan startował, tak?
Są takie plany, nie ukrywam i zobaczymy, no bo to wie pan.
Bo to Krzysiek Stanowski też miał plany, z tego co wiem, to nie wiem, czy razem
Różne nazwiska padają, słyszę Marcina Żebłakowa, Jerzy Engel, nie wiem jak obecny, też prezes przecież Łazarczyk, tak. Który niejednokrotnie mówił, że nie będzie startował i w końcu startował. Więc no zobaczymy. Na pewno rozmowy trwają, to też trzeba mieć, wie pan, poparcie, też grupę i tak dalej. No ale jestem, chociaż w końcu mam akademię, Kosek Konstancin, jeżdżę po Mazowszu, teraz wróciłem tak już znowu mocno w akademię, bo jak wiecie, no już nie jestem w Sejmie, więc mnie tak nie da ten czas. Nie jestem w PZPN-ie, wcześniej, po 4 lata temu zrezygnowałem ze startu na byłem wiceprezesem, teraz nie jestem w Sejmie, także telefon też już sobie wyczyściłem, bo to od razu można 90% kontaktów, już nie jesteś potrzebny, więc nie dzwonią ludzie. I mam dużo czasu w końcu na akademię i na swoje też prywatne sprawy, więc wszedłem mocno tutaj teraz w Kosę Konstancin i się cieszę, ale rzeczywiście te plany jakieś, tak jak pan tu powiedział o ewentualnego startu są.
No cóż, no to będziemy się temu bacznie przyglądać na pewno, natomiast na audycja Czarna Elka, jak sama nazwa mówi, no dużo mówimy o Legii Warszawa, ale też jesteśmy w okresie reprezentacji Polski, to trochę o tych meczach kadry, zwłaszcza, że z Izraelem pan grał w latach 90. Też ma swoje wspomnienia, ale to tak w drugiej części byśmy sobie zaczęli, może w pierwszej części od Legii Warszawa, trochę od podsumowań, no bo jesteśmy na półmetku tej rundy zasadniczej po 15 kolejkach, inaczej niż kiedyś, bo kiedyś to pół rundy to była przerwa jesienna, no zimowa, teraz jest to trochę wymieszane, no ale fakt jest taki, że 15 kolejek za nami, no Legia bardzo dobrze to zakończyła, też biorąc pod uwagę rozgrywki Pucharu Polski, bo w sumie seria 5 zwycięstw z rzędu teraz taką mamy w Legii, pierwsza taka w tym sezonie, pozycja lidera, no i co, powiało optymizmem trochę po tych pogromach z Wisłą, z Górnikiem, czy to bardziej ze słabości rywali to wynikało?
Po pierwsze zaraz o Legii, ale sprawy organizacyjne, rozgrywkowe, no mnie naprawdę mierzi, to ja jeszcze jak byłem w zarządzie PZPN-u zawsze głosowałem przeciwko tym rozgrywkom, które są, że 7 ostatnich kolejek decyduje o mistrzostwie. Aha. Co z tego, że Legia na półmetku jest mistrzem? Co z tego, że po 30 meczach prawdopodobnie będzie mistrzem? A jak na ostatnie 7 kolejek ktoś się naszykuje, tak jak Piast ostatnio, i wygrywa ligę, tak? Bo to wtedy decydują też i kontuzje, decydują różnego rodzaju słabsza forma być może. No to jednak ja wolę, jak jest w lidze niemieckiej, włoskiej, angielskiej, francuskiej. Proszę, wymieniłem najlepsze ligi, no ale gdzie się gra normalnie. Gra się, jestem też zwolennikiem 18 zespołów w ekstraklasie, i gra się normalnie po prostu. I ktoś mówi, że mecze? 8-30 drużyna będzie grała o nic. A teraz o co gra? Na przykład 8 drużyna, która awansuje do mistrzowskiej grupy i już...
Ogrywa młodzież, to prawda, ale jak pan patrzy na takie mecze jak, nie wiem, Raków, Wisła ostatnio, to rzeczywiście jeszcze więcej takich słabych
meczów. Pan patrzy, no grałem w tych ligach różnych i też obserwuję, jakby pan tak popatrzył nieraz na ligę francuską, czy włoską, czy naprawdę tam się zdarzają mecze, czy niemiecką, gdziekolwiek. Też są takie mecze. Też są mecze bez historii, nudne i
nie mówmy tylko o nas. Mniej trochę niż u nas jednak.
No, wie pan, oczywiście, że mniej, no bo my nie gramy od 3 lat w pucharach. No to jest skandal w ogóle. Promujemy jakichś dziwacznych obcokrajowców, miernych, gdzie naprawdę wolę 4-5 obcokrajowców fajnych, którzy tak jak był Luboja, mówię cały czas, jak był Radowicz swego czasu wtedy w Legii, czy w Dorliach, to tak jak później od Żydzia przyszedł. Wolę takich zawodników 4-5 i resztę grać swoimi chłopakami, no bo zrobiono ten, że młodzieżowiec musi grać, jaki był szum, a po co, a dlaczego, a co, jak. A zobaczmy, ilu tych młodzieżowców gra i jak fajnie grają ci chłopcy. Są ci ludzie, tylko trzeba im dać grać. I mówiąc o Legii, też mamy przecież fajnego młodzieżowca i w bramce, bramkarza i obrońcę, więc fajnie to wygląda. No tak, zgrała się. Myślę, że się zgrała się ta drużyna. Widać tutaj, że się zaczynają rozumieć i ładnie to wygląda. Jest to ta siła napędowa i rzeczywiście ciężko to wyglądało na początku, to odpadnięcie jeszcze z pucharów i tak dalej, no smutne. Ale jakoś się to widać pozbierało i chyba ten trzon jakiejś drużyny rzeczywiście jest dosyć zgrany, na to wygląda. No i Legia jak taki rozpędzony walec chyba w tej chwili.
Trochę się przypominają stare czasy, jak przyjeżdżały drużyny na Łazienkowską i jako najniższy wymiar kary prosiły, no bo 7-0 z Wisłą, 5-1 z Górnikiem. Mało, to właśnie wróciły trochę takie czasy i to pokazuje, że jednak może w tej lidze w końcu się trafi ktoś, kto ucieknie, tak jak Legia kilka lat temu, no bo mało która drużyna, mam wrażenie, w Ekstraklasie potrafiłaby wygrać mecz 7-0 czy 5-1.
Tak, no były takie czasy, gdzie jak ja sobie rozmawiam z Leszkiem Piszem czy z Iwanickim, z chłopakami, to, czy z Markiem Żwiakiem, to pamiętamy, gdzie Legia wtedy grała w Lidze Mistrzów i w Lidze Polskiej goniła wszystkich po 4-5-0, każdy mecz praktycznie przed meczem, czy z Podbrożnym, jak rozmawiam, Gumisiem niejednokrotnie, to po prostu praktycznie mieli ich 14-15 zawodników takich. Nie było kontuzji, całe szczęście. Wtedy Paweł Janas też między innymi był też trenerem i oni po prostu jak rozpędzony walec, zgrani, nie było za dużo zmian i to tak w tej chwili tutaj widzę podobnie w Legii w tym momencie. No, praktycznie widzimy, że za dużo zmian w składzie nie ma podstawowym. Jest to już chyba zgrane, mogą być jakieś tam ewentualne, nie daj Boże, jak będą kontuzje. I naprawdę to fajnie rzeczy wygląda. Aha.
Czyli co, powiemy, że zasłużenie, ta pierwsza lokata na półmetku, najlepsza drużyna w lidze Legia na przestrzeni 15
lat. No nie widać takiej stabilizacji w innych aż zespołach. Są na różnych etapach zespoły, na przykład Lech, dużo młodzieży, tak jak kiedyś Górnik teraz też niby jakby do tego wraca, chociaż też obcokrajowców pościągali. No tak, zasłużenie. Myślę, że Legia zasłużenie.
No tak, no bo to też jest tak, że Legia chyba najbardziej stabilnie tę formę utrzymała, bo na przykład był okres taki, że Lechia bardziej punktowała, ale potem zjechała Krakowia to samo, a Legia powiedzmy na przestrzeni całej rundy oczywiście miała wpadki, ale no jednak najwięcej tych meczów wygranych i to się liczy. No Aleksander Wukowicz to też trener, który na pewno teraz odetchnął trochę pełniejszą piersią po tym, co się działo, jeżeli chodzi o europejskie puchary, Carlitos, Kurenowicz, te wszystkie zamieszania, teraz on jednak triumfuje i jakieś pierwsze już oceny jego pracy mogą być, bo kilka miesięcy na stanowisku trenera jest.
No tak, to też ciężko budowała jego pozycja. Trochę też sam, myślę, trochę się jakby można powiedzieć podłożył Kurenowiczem, którego bez formy wystawiał w pucharach który nie strzelał i zaraz po pucharach go sprzedano, czyli była promocja zawodnika, a nie klubu, który powinien grać czy w europejskich pucharach i trochę tego nie mogłem zrozumieć. No wiadomo, chodzi o kasę i dlatego klub sprzedał tego zawodnika, ale kosztem trochę drużyny tych pucharów i trochę mnie to bardzo denerwowało, że na siłę się promowało zawodnika, który tak naprawdę nie zasługiwał na to w ten sposób. Chociaż jest młodym chłopakiem i w Dynamie bodajże jest, tak?
Jest w Dynamie Zagrzeb, natomiast on podobno też rozmawiałem z Damianem Kądziorem, tak? Czyli naszym kadrowiczem, który gra w Dynamie Zagrzeb, to mówił, że no Sandro Kurenowicz to trochę teraz jest taki wrak mentalny, że on jednak strasznie przeżył to, co się działo w Legii wokół niego w końcówce, to wygwizdanie, to też pamiętamy. I on w ogóle, po pierwsze to w Dynamie był ściągany jako tam czwarty napastnik czy piąty, ewentualnie w przyszłym sezonie, że może zastąpić tego napastnika, który teraz jest pierwszym, bo to też podobny profil, też wysoki tam na zgranie. Ale po drugie, no to nawet on teraz teraz też nie jest w stanie podjąć za bardzo rywalizacji, bo jeszcze się musi odkuć.
Czyli nie zasługiwał na to, co tutaj miał w Legii, bo za wszelką cenę, tak jak mówię, nie wytrzymywał psychicznie być może. Młody zawodnik i trochę za niego, być może też za dużo oczekiwano i te obciążenia go troszeczkę psychicznie zniszczyły. No to wie pan, to nie jest, to jest Legia Warszawa, to jest najlepszy klub w Polsce i popatrzeć na gwiazdę, historię tego klubu, no to wie pan, no to trzeba mieć cojones, jak to mówią Hiszpanie i żeby grać w tym klubie. I a propos Vukovicia, on to ma i jego charakter, jego charyzma rzeczywiście jest całym sercem oddany. Życzę mu jak najlepiej, no ale parę błędów też popełnił. No i on też jest młodym trenerem w końcu, prawda? I też widać, że wyciąga wnioski. No zbudował na razie naprawdę mocną półmetek, to wskazuje, pierwsze miejsce i te ostatnie mecze, no pod wrażeniem jestem.
No właśnie, tutaj też cierpliwością pewną się prezes Dariusz Mędłowski wykazał jak na niego, no bo było już kilka takich momentów, kiedy trybuny domagały się zwolnienia Vukovicia, on to wytrzymał i może to jest taki jednak moment, że w końcu osiągnie Legia stabilizację.
No poszedł zobaczyć Pszczołka, tak, który też... Tam kibice go wołają, żeby śpiewał coś na Polonie. Takie w ogóle tego nie rozumiem, głupota według mnie. Wiadomo, że Legia jest tylko jeden klub w Warszawie. Ja też to rozumiem. Natomiast no, taki, wie pan, jak ja grałem w Galatasaray, bym musiał śpiewać, poszedł do innego klubu i miał się śpiewać coś na Galatasaray. No bez sensu. Panowie, obudźcie się. No nie tędy droga, panowie kibice. I dajcie chłopakowi spokój. No ma niestety... Każdy ma jakieś wady i on też ma tą wadę, że gra w Polonii. Natomiast...
Teraz gra w Legii, strzela
mówię to jako legionista. Natomiast muszę powiedzieć, że ma fajny charakter. Strzela, nie przejmuje się, powiedział, że nie będzie tego śpiewał i tak dalej. Mnie się to podoba, jest silny. Chłopak, który był za granicą, grał w lidze angielskiej,
we
Włoszech. Także wie, o co chodzi. No, barwy klubowe się zmienia oczywiście, natomiast... Tak jak mówię, jest to na pewno duży plus w tej chwili tej drużyny. Doszedł i widać, że chce tutaj z Legią dużo osiągnąć.
No tak, Paweł Pszczołek to jest chyba taki jego wejście do składu, moment też trochę zwrotny dla Legii, bo od tego czasu zaczęły się jakby te pogromy. No on przecież dwie asysty, gol z Wisłą, gol z Widzewem, teraz z Górnikiem też dwa gole. No chyba widać, że trochę przyjechał człowiek z innego świata, bo tutaj też często się mówi, że jak są transfery, no to pół roku co najmniej na aklimatyzację. Nie, no on dostał miesiąc, żeby tam delikatnie treningami dojść i gra od razu.
No jest to też, myślę, to jest właśnie dobry, to jest taki pokazany dobry transfer do polskiej ligi. Zawodnik, który grał za granicą, na pewno dużo od niego się nauczą ci młodsi właśnie piłkarze.
No właśnie, i też nie zarabia jakichś wielkich pieniędzy, bo z tego co wiem, to tam jest ze 2 czy nawet 2,5 razy.
Nie zaglądam nigdy nikomu w kieszeń,
natomiast ale to chodzi mi
patrząc, ja tylko patrzę na boisko, czy jest przydatne, czy nie. I w Legii rzeczywiście ostatnimi czasy dużo zawodników było takich, którzy no...
Ale mówimy o tym,
błędy że transferowe.
Ale też Legia ma problemy, nie? No wiem, że sytuacja finansowa nie jest dobra.
Fajnie, pozbył się, ja wiem, że to jest trudne, ale pozbył się paru zawodników, którzy... jak to się mówi, w szatni troszeczkę mu bruździli i lepiej się czasem pozbyć zawodnika czy dwóch, żeby mieć fajną, jak to się mówi, atmosferę z drużyną w szatni, żeby byli zawodnicy, którzy chcą coś osiągnąć, tak? I myślę, że to wiem, jak to jest, bo przecież mam też tą Akademię Kosta Konstancin i czasem lepiej jednemu chłopcowi podziękować, niż mieć po prostu problem tak w drużynie, czy niektórzy po prostu na siłę ich ciągnąć.
Legia wypracowuje taki styl, taki swój sznyt ofensywny, no bo ostatnio też nasz kolega redakcyjny Paweł Palczyk napisał taki ciekawy tekst na Weszło o tym, że często w polskiej lidze drużynom brakuje stylu, nawet nie mówimy o tym, że ofensywnego stylu, bo nie wiem, może być na przykład tak, że styl jest defensywny, ale jednak wiemy, jak ta drużyna gra, tak jak chociażby drużyna Czesława Michniewicza, tak, no wiemy, że oni może nie są nastawieni na mega atak, ale wszystko tam jest wypracowane, a u nas to jest na przykład tak, jak jest rzut wolny z 60 metra, to jest święto dla tych drużyn, bo można tę piłkę popieścić, przygotować się, piłkarze gdzieś tam niespiesznie podrepczą w pole karne, będzie wrzuta, a nuż się uda coś strzelić, potem murujemy. I Legia, zastanawiam się, czy wpisuje się w ten trend, czy może jednak właśnie stara się trochę narzucić własne tempo i własny styl ofensywny.
No, z tempem gry, co pan tutaj ma rację, rzeczywiście, jak to myślę, że każdy z nas ogląda Ligę Polską i i w tym czasie, jeżeli ma możliwość przerzucenia kanału na Ligę Angielską, za chwilę na Ligę inną, hiszpańską, no to jest to duża różnica, rzeczywiście. Bardzo mało zauważyłem, gra się tym pressingiem wysokim, takim, gdzie się podchodzi od razu pod zespół wysoko, tak, tylko jest dużo miejsca na rozgrywanie na swojej połowie, gdzieś tam, prawda, w środkowej części trochę, przepraszam, i to rzeczywiście no nie buduje tego napięcia takiego, że coś się dzieje na tym boisku, ale niektóre rzeczywiście, tak jak Legia ostatnio pokazuje, że no, podchodziła właśnie wysoko, ciągle atakowała, ciągle nawet ryzykownie, bo tam zostawał jeden czy dwóch obrońców tylko, ale to właśnie o to chodzi w piłce. No to musi być też widowiskowość, nie tylko komputatorstwo, ale musi być też, prawda, widowiskowość, więc pamiętamy nawet najlepsze mecze czasem wyglądają nieciekawie. Pamiętamy finał bodajże chyba Mourinho z Interem grał chyba z Barceloną.
To był półfinał.
Co grali półfinał, weszli do finału i pamiętamy ten autobus, tak, postawiony w swoim polu karnym, w ogóle nie zainteresowani praktycznie atakiem, pozostawione tam z przodu jeden napastnik i dwie kontry były zdecydowanie, bardzo fajnie wyszły i wygrali, tak?
No tak, ale mimo wszystko to działo się na wysokim tempie, nie?
No tak. Barcelona była ciągle w ataku.
Tak, no tak, ale Inter też no, musiał się dostosować.
Ale mówimy o stylu, tak? Mówimy o stylu. No to styl ma Barcelona. Styl ma Barcelona.
No w tamtym meczu na pewno.
Ale nie, Barcelona ma ciągle styl. Od momentu Johana Cruyffa Barcelona ma cały czas ten sam styl. Pan zobaczy, oni grają non-stop tą swoją tiki-takę, mają tych zawodników, jak nie będzie, za chwilę Messiego będzie, znajdzie się ktoś inny. Zawodnicy wyjątkowi, najlepsi i grają swoim stylem, bo to jest właśnie ten typowy, co jeszcze Michels wprowadzał w Holandii, pamiętamy, i Cruyff był przecież jego też jakby wychowankiem. To jest to tak. No, życzę każdej drużyny rzeczywiście w Polsce i to ma pan rację. Mało można tu powiedzieć, że jakieś drużyny mają swój styl, tak? Że być może za dużo jest roszad też. Tutaj muszę to powiedzieć, że
grania na wynik też.
Ale w drużynach, niech pan zobaczy, dlaczego my nie gramy trzeci rok w pucharach. Żadna drużyna. Bo my budujemy drużynę w maju. W maju, w czerwcu budujemy drużynę. Czyli tak, sprzedajemy 10, kupujemy 10. To się nie buduje tak drużyny, bo przecież to są niezgrani zawodnicy, nie wiedzą jak i to tak to wygląda. Ja, oczywiście jest biznes, ja to rozumiem, pieniądze i tak dalej, no ja to wszystko rozumiem, tylko jak oczekiwać stylu drużyny? I tu jest bardzo ważne, żeby właśnie dyrektor sportowy klubu, tych dyrektorów a propos w klubach sportowych, jakby pan przelecił ekstraklasę, jest 4 czy 5, reszta to są zawodnicy typu doradca zarządu do spraw sportu i tak dalej. Mało jest dyrektorów typu
Marek Jóźwiak,
Dariusz piłkarz, Adamczuk w Pogoni, czy w Zagłębiu Lubin, Michał Żewłakow. To są ludzie, którzy i oni powinni pilnować tego, jaki jest styl drużyny, jakich zawodników ściągać. Oczywiście pełna współpraca z dyrektorem Akademii Młodzieżowej, bo Akademia Młodzieżowa musi mieć też swój styl. I ja trzymam kciuki za Legię, za tę całą akademię, która powstanie. I to widać, że to jest oczko w głowie Dariusza Mioduskiego. I trzymam kciuki, żeby rzeczywiście tam będzie można budować styl akademii, wychowywać swoich zawodników, którzy później będą grali w naszej ekstraklasie. Wszyscy się porównują do Ajaxu. Tylko pamiętajmy, że w Ajaxie, jak pan zobaczył w drużynach młodzieżowych, to są jedni z najlepsi młodzieżowcy praktycznie ze świata kupieni. I to za duże pieniądze. Czasem drożsi są ci młodzieżowcy z drużyny młodzieżowej tam do 19-20 roku kupywani za 1-2 miliony euro z innych klubów. Bo tak to działa. Więc tam oczywiście mocny jest AS jak zwykle, sprzedaje, żyje z tego. Ale oni kupują, czasem mają droższego piłkarza w młodzieżowej swojej drużynie niż na przykład zawodnika w naszej ekstraklasie, pan widzi. No to
no tak,
to
ale
wygląda.
Legia to też jest marka, która gdzieś tam zawsze może przyciągać najzdolniejszych juniorów z całego Mazowsza.
No tak, więc oczywiście. I to wie pan, no, oczywiście.
I to się
tak
dzieje, umówmy się.
To się
tak
dzieje i każdy chłopak chce grać w Legii. Przecież ja z Kosy Konstancin jest chłopak z rocznika 2-6, Lotkowski się nazywa, no może zrobimy mu reklamę. Jest,
zapiszemy.
Jest, gra w Legii, tam chyba w innych rocznikach też. Oczywiście, że tak. No, my jesteśmy po to w tych klubach tutaj na Mazowszu, bo jak Legia chce zawodnika, to mu go oczywiście dajemy, no bo to w ogóle nie ma żadnej rozmowy.
No właśnie. Natomiast tak jeszcze wracając do tych ostatnich meczów, do tej całej rundy, jakbyśmy mieli trochę o piłkarzach porozmawiać, kogoś pochwalić, zganić. No ostatnio mówiliśmy o Wszołku, natomiast no Nowi Kowas też wiem, że się odblokował, 3 gole w 5 meczach. Niezgoda strzela, Kante miał nawet ten hat-trick też z Wisłą, Antolicz się pokazał, no i ci młodzi, tak Karbownik, Majecki tutaj.
No tak, cieszą przede wszystkim ci młodzi zawodnicy, no, ale stabilność, Lewczuk, Jędrzejczyk w obronie, Witeska, to są fajni, naprawdę to wygląda i to, co pan wymienił tych zawodników, no ogólnie znalazła chyba swój...
Tak Lukinias mówimy, na dziesiątce, nie? Mi się wydaje, że to jest takie ciekawe wykorzystanie może zawodnika. Trochę tak jak z Walencją zrobił Fornalik w poprzednim sezonie, że przesunął Walencję ze skrzydła na dziesiątkę i okazało się, że przeciętny skrzydłowy został najlepszym piłkarzem w lidze.
No, widać, że jest napęd ma niesamowity. Może
dribbling.
Może z wykończeniem trochę mu brakuje, żeby strzelił bramkę.
Ale liczby już zaczął notować, bo 3 asysty w ostatnich meczach.
Nie, no widać, że chłopak ma napędzać rzeczywiście tą drużynę, sprzedaje serducho w 100%, więc to fajnie wygląda, tak.
No o tych juniorach, żeśmy o tych młodzieżowych drużynach mówili. Michał Karbownik to jest chyba taki najjaśniejszy przykład wprowadzania teraz młodych zawodników do Legii. No mówiło się już nawet o nim w kontekście pierwszej reprezentacji, myślę, że to na razie spokojnie, bo jeszcze nawet całej rundy
z Lecha został, tak, powołany.
Kamil Jóźwiak został, ale no Jóźwiak to już ma tam parę sezonów.
Ale trzeba pokazywać takich zawodników. No jak my patrzyliśmy niedawno, nie tak dawno na kadrę niemiecką, ilu młodych zawodników, 19-20-letnich ulewę gra czy w Bundeslidze, to po prostu Niemcy zdecydowanie, jak popatrzy na Bundesligę, to są oczywiście obcokrajowcy, ale porządni. Łatwo nie jest tam się też dostać do drużyny, ale w większości w każdej drużynie są Niemcy, w każdym zespole, więc to też mi się w naszej ekstraklasie za bardzo nie podoba, że wychodzi mecz ekstraklasy na 22 zawodników, jest, nie wiem, 5 Polaków tylko na boisku. To trochę to jest dziwne, no ale nie zaglądam nikomu w kieszenie, kto Boga temu, jak to się mówi, zabroni. No tak chcą budować, tylko ja uważam, że to nie tędy droga. No,
no jeszcze teraz Legia dwójka przecież.
Mamy młodych chłopaków. Ja panu powiem, kiedy zawodnik staje się seniorem, kończy 16 lat, może grać wyjątkowych, jak się zgłosi do PZPN-u, nawet 15-latek. Czyli U16 reprezentacja Polski, U17, U18, U19, U20, U21. Po 20 liczmy w każdej tej. Mamy 120 piłkarzy, już panu wymienią?
W kadrach.
W kadrach, reprezentacjach Polski, którzy są pokazywani przez trenerów w różnych meczach, w różnych eliminacjach, potencjalni zawodnicy do ekstraklasy, seniorzy. 120 zawodników. W większości grają w pierwszej lidze, może w drugiej, bo już tam niżej się chyba nie sięgają trenerzy, chyba że rzeczywiście jak ktoś jest wyjątkowo dobry, jeszcze go tam gdzieś nie dostrzeżono, nagle wypali. Czyli ja pan mówię o 120 zawodnikach, którzy są w każdej chwili, tak jak Michniewicz pan powiedział, czy Magiera U20, widzę, pokazują młodych chłopaków z Polski, którzy są do wzięcia do ekstraklasy, do drużyn. Tak? Ja bym wolał naprawdę, tak jak mówimy o Wszołku, tak jak mówiłem wcześniej o Gigi i tak dalej, czy Luboi, wolałbym takich zawodników, którzy przychodzą i coś znaczą, wiedzą ludzie, że on gdzieś grał, tak samo zawodnicy i ci młodzi się mogą dużo, dużo od nich nauczyć.
No tak, w każdym razie Legia na pierwszym miejscu na koniec tej rundy też grają w 1/8 finału Pucharu Polski, ten mecz na początku grudnia z Górnikiem Łęcza, tak samo jak Legia dwójka, to też jest niesamowita historia, że rezerwy Legii doszły do tej fazy, pokonały te rezerwy dwie ekipy z pierwszej ligi, czyli grające 2 szczeble wyżej od Opole i Wigry Suwałki, no i teraz taka wisienka na torcie, mecz z mistrzem Polski dla tych młodych chłopaków z Piastem Gliwice.
No, to też jest właśnie
budująca historia.
Druga drużyna Legii, no temu ma służyć. No to, co ma Lech w ekstraklasie drużyny, a druga jest w drugiej lidze. Też bym chciał, żeby Legia właśnie druga awansowała wyżej. Właśnie to jest to, jak pan spojrzy na ligę chociażby holenderską czy hiszpańską, to tam drużyny, te Jong, Ajax, Jong i tak dalej, to grają na zapleczu.
Tak? No Barcelona kiedyś miała taką historię, że rezerwy zajęły chyba 3. miejsce w Segunda Divizja, tak. Gdyby nie to, że no nie mogą awansować przyczyn regulaminowych, no to by weszły, tak, normalnie.
Ale to jest wtedy fajne, bo rzeczywiście jakby Legia miała drugą drużynę w drugiej lidze, no to jest, młodych zawodników ogrywać w drugiej lidze, to jest fajna sprawa.
No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W każdym razie Legia 29 punktów po 15 meczach i no, nie kończy jeszcze zmagań w tym roku, no bo po przerwie reprezentacyjnej wraca i jeszcze w grudniu będziemy grać. Natomiast zostawiamy ten temat Legii, przechodzimy do reprezentacji, bo reprezentacje Polski też czekają dwa mecze na zamknięcie eliminacji Euro 2020 z Izraelem i ze Słowenią. No i może najpierw, zanim o te aspekty piłkarskie zapytam, no to tą sytuację około piłkarską przed meczem z Izraelem, no bo wiemy, że dużo było spekulacji, dużo zamieszania odnośnie tego, czy w ogóle ten mecz się odbędzie, czy lecieć, czy nie. Ostatecznie zapadła decyzja, że lecimy, że będzie bezpiecznie. Ja się zastanawiam, czy jednak gdzieś w głowie to niektórym piłkarzom może nie siedzieć i czy tam rzeczywiście będzie bezpiecznie.
Ogólnie teren nie jest łatwy do gry w piłkę, mówię o boisku. Mm-hmm. Oczywiście z Izraelem tam u nich nigdy nie gra się łatwo. No ale życzę, żeby było rzeczywiście bezpiecznie, żeby się nic nie wydarzyło i myślę, że tak będzie. Natomiast nie, myślę, że wychodząc na boisko w tym momencie naprawdę nie myśli się o takich sytuacjach.
Mm-hmm. No jak gdzieś tam też pan śledzi te doniesienia o tych bombardowaniach, coś tam, no to się nie pojawia taka myśl, że coś tam się może wydarzyć?
No, ja bym chciał, żeby chłopaki zbombardowali, ale bramkę drużyny Izraela.
Tak jak w meczu u nas.
Tak
nie?
Jak w meczu u nas i wygrali to spotkanie. Chociaż widzimy, że jakieś tam są problemy, niektórzy kontuzje i tak dalej. Ciekawe jestem, jak to będzie. No, ale z drugiej strony no, już jesteśmy, awansowaliśmy kiedy, jak nie teraz, pokazywać może też innych zawodników, właśnie może i tych młodszych trochę i później już nie będzie może czasu na zgrywanie, prawda?
No niby to jest 7 miesięcy do Euro. Dużo i mało, bo dużo i mało ale... dlatego, że ile tych zgrupowań? No po tym zgrupowaniu będzie tylko jedno w marcu i potem od razu już czerwiec i turniej. Nie?
Więc no i dlatego to ostatnie zgrupowanie, no to już wiadomo, że to już będą wyselekcjonowani zawodnicy, którzy tam pojadą, więc kiedy, jak nie teraz, dać w tych ostatnich meczach pograć zawodnikom. No szykuje się też u nas przecież pożegnanie, tak? Piszczka.
Tak, ze Słowenią we wtorek.
Ze Słowenią. To też będzie taki fajny akcent tego spotkania. No i tak jak mówię, no życzę, żeby tam bombardowali, ale bramkę przeciwnika.
No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast no też pan grał z Izraelem w latach 90. eliminacjach do Euro 2000, tak. Przepraszam, Euro 96 mieliśmy Izrael w grupie, no i tam w Tel Awiwie właśnie porażka 2-1. Wtedy pan jednego gola strzelił, tego honorowego. Tak. No, ciężko się grało.
Był ciężki mecz, rzeczywiście.
Izrael z Rosenthalem w składzie.
Tak, mieli tam dwóch napastników mocnych. Natomiast to był mecz spokojnie do wygrania. Tylko ja nigdy nie rozumiałem jednego, zresztą tu po czasie też rozmawiałem z trenerem Postelem. Tam wyszedł Maciejewski chyba, piłkarz, który zadebiutował bodajże w tym meczu.
Aha, no, mam tutaj ten skład pod ręką, więc tak, Krzysztof Maciejewski tam z GK.
Ja się dziwiłem, że debiutuje zawodnik w meczu, pierwszym meczu eliminacyjnym jest debiut zawodnika. No tak raczej nie tędy droga. Kiedyś było zupełnie inaczej, bo te zgrupowania były, więcej tych zgrupowań, 50, ileś tam mecze rozegranych, sparingowych. Można by naprawdę było, jak to się mówi, wyselekcjonować drużynę i gramy. Zresztą po tym meczu usiedliśmy i tak trenerowi zasugerowaliśmy, że trenerze, no, trzeba wybrać 25 zawodników i tego się trzymać. Grajmy te eliminacje w jakimś kręgosłupem, czyli tych podstawowych zawodników i tym się, chyba że ktoś niesamowicie wystrzeli formą, no to wtedy można powoływać, ale nie tak, że na każdy mecz, bo w lidze się ktoś pokazał i od razu do kadry. No. I tak potem to się stało, ale mecz sam, no, dziwny był ten mecz, bo dwa razy nas skontrowali, dwie takie bramki typowe z kontry. Mieliśmy trochę swoich sytuacji milicarskich między innymi, prawda, i ja też miałem, także no szkoda, no.
Taka... Atmosfera też taka gorąca była?
Gorąca to było, ale jak lecieliśmy, bo wylatywaliśmy o 3 w nocy czarterem, to jest dziwne, lecieli oczywiście piłkarze, oficjele, dziennikarze, no i jak przylecieliśmy tam, bo którejś w nocy, pamiętam, jeszcze się chyba już świtało, to jak odbieraliśmy bagaże, to niektórych można było z tej taśmy bagażowej też ściągać. W takim stanie byli, więc dziwne ogólnie. No, tam były takie czasy, że się jeszcze przylatywało za swoje pieniądze do kadry, albo na przykład trenowało się w sprzęcie klubowym. bo był, nie, był problem ze sprzętem na przykład.
No wy się sami gdzieś tam umawialiście z Kowalem, tak jak graliście w Hiszpanii, że razem z Madrytu lataliście. Nie?
Tak jest, razem żeśmy sobie latali. W Warszawie zrobiliśmy też czasem do knajpki sobie poszliśmy coś zjeść, jakiegoś prosiaczka.
No tak, tak, tak. I później też ciekawe powroty były z tych knajp chyba do hotelu reprezentacji.
Nie, to było dzień wcześniej zawsze, a później już do kadry to już leci, spotykaliśmy się w hotelu wszyscy, nie?
A ma pan takie przeświadczenie generalnie, że jakbyście się, nie wiem, bardziej sportowo prowadzili w tamtych czasach, to ta kadra by więcej osiągnęła?
Nie, no prowadziliśmy się sportowo, no to wie pan, no, grać na takim poziomie, w takich klubach, to naprawdę jakby człowiek nie prowadził sportowo, no to by nie grał. No.
To co, na zgrupowaniach wam puszczało po prostu?
Nie, dlaczego? Normalnie trenowaliśmy. To, że się na przykład na początku, jak się przelatywało, usiedliśmy, porozmawialiśmy, wzięliśmy jakiegoś łyskacza, czy tam sobie ten, a zgrupowanie 7 dni trwa. No to wie pan, no, to nie te czasy są teraz, tak? Że
dwa dni
przyjeżdżasz, co chwilę grasz, masz w klubie rozgrywki i tak dalej. Tych rozgrywek było więcej. Teraz jest więcej. Ale wie pan, no, jak wychodzisz, grasz jak równy z równy z Anglikami, czy 0-0, trzy mecze u siebie 0-0, 0-0 i 1-1.
U nich to też był właśnie trochę problem, bo nawet spojrzałem.
Z Holendrami prowadziliśmy 2-0, gdzie grał Van Basten z Bergkampem w ataku, grał Rijkaard, Koeman, Wouters. No niesamowita
paka. Eliminacji...
Ostatni mecz z Smolarka Włodka, który wszedł przy 2-2. I był sam na sam z Menzo i nie strzelił bramka, a wcześniej mu w lidze uderzył. To był ostatni mecz Włodzimierza Smolarka.
Ale co chciałem powiedzieć, bo nawet w tych eliminacjach, o których mówimy, czy Euro 9-6, wy mieliście w grupie Francję, no i dwa remisy mieliście z Francją.
0-0 u siebie.
Ale na przykład z Azerbejdżanem, to już wiadomo, mecz o nic, ale też był remis. Nie? Więc
ale to
taki
już było już po tym aferze w Słowenii, gdzie dostałem czerwoną.
Słowacji,
przepraszam. Gdzie dostałem czerwoną i Piotrek i ten cały...
Taki mecz na dogranie już był.
Już wiedzieli, wiadomo było, kto awansował, więc ten... No, tak sam pan wymienia, no. Kiedyś awansowała jedna drużyna, czasem z drugiego po barażu.
No od nas wtedy dwie z grupy, nie? Bo Rumunia i Francja.
Tak, no ale to wie pan, no, ma pan Holendrów, Anglików, Szwedów, Rumunów pan wymienia, czy Francuzów. To nie jest Izrael, Słowenia, Macedonia i tak dalej. Mogę wymieniać. No i wchodzi dwie, a trzecia jeszcze może z trzeciego miejsca.
Jeszcze Liga Narodów jest, która też tam pozwala na inne
machinacje. Trochę się to zmieniło, trochę jest teraz łatwiej, ale awansować, no ale oczywiście trzeba wyjść i wygrać jeszcze te mecze, to nie ulega wątpliwości. Ale ja ciągle będę mówił, nikt nie jest święty, teraz też piłkarze nie są święci, musi pan wiedzieć o tym. Jak grałem w Holandii, w Hiszpanii, czy we Francji, czy w Stanach, czy w Turcji, też były wspólne obiady, też było winko, też było, a w ogóle w Hiszpanii, muszę panu powiedzieć, do każdego obiadu czy kolacji było zawsze wino. I nikt nie interesowało nikogo, na stole stało butelka wina, kto chciał, to pił sobie do obiadu czy do kolacji. W dniu meczu nawet, niech pan sobie wyobrazi, mecz jest po południu od 18 czy 20, a przy obiedzie jest wino. Kto chciał, to się napił, lampkę czy dwie. Kto nie chciał, to nie pił w ogóle. A u nas trzeba było podnosić nieraz, panie trenerze, możemy się napić piwa. Więc wie pan, to trochę z tym alkoholem, z tym wszystkim, to tak...
Każdy jest dorosły.
Tak jest, każdy jest dorosły. Musi pan pamiętać, że na panu miejsce czeka następny jeden albo dwóch zawodników i czekają tylko, aż ci się noga podetnie. I wie pan, ja widziałem w Turcji, w kraju muzułmańskim, w Hiszpanii, czy we Francji, czy w Stanach. Fajnie się bawiliśmy i graliśmy. I niech pan mi wierzy, że to nie są święci ludzie, którzy nie pójdą się zabawić, nie pójdą na dyskotekę, nie pójdą się napić, czy razem się spotkać. I my często to robiliśmy piłkarzami, czy ze Sasuną, czy tam wspólne obiady, cały z prezesem, cała drużyna, z żonami, partnerkami. A czasem się wychodziło samemu, paru chłopaków gdzieś się umówiliśmy. Więc wie pan co, to takie mówienie o tych czasach 90. i tak dalej, to bzdura kompletna. Oczywiście, że nie byliśmy święci, ale to nie było tak, że byliśmy chlajusami nie wiadomo co. My graliśmy w piłkę, my graliśmy jak równy z równym z Francuzami, z Holendrami, z Angolami, z każdym.
Czyli...
I nie pękaliśmy.
No tak, po prostu teraz się też taki wytworzył trochę mit, no bo...
Niech pan pamięta, że Legia najlepsze czasy kiedy osiągnęła?
No wtedy, jasne.
Wtedy, no ja pamiętam, jak żeśmy Aberdeen wyeliminowaliśmy.
Tylko zastanawiam się, czy żeby wejść na taki
ten... Ja odszedłem, później Sampdory chłopaki pyknęli, Manchester grali w półfinale.
No
jak
tak,
pan pamięta,
później
grali dalej, następnym razem za Enasa grali w półfinale Ligi Mistrzów, gdzie grał Lejba, gdzie paru chłopaków, którzy lubili się też napić piwa i tak dalej. Więc to jest przesada. Legia grała jak równy z równym, za moich czasów czy później, z takimi drużynami jak właśnie panu wymieniam, jak Barcelona, jak Manchester United, jak ligi, jak drużyny włoskie czy i tak dalej. Wie pan, no życzę tego obecnej Legii i życzę tego wszystkim, by się tak prowadzili jak my za tamtych czasów i mieli takie wyniki.
To ja zapytam inaczej, bo teraz wiemy, że te dwa mecze, które nam zostały w eliminacjach z Izraelem i ze Słowenią, no to już są de facto mecze no punktowo o nic, tak? Możemy je przegrać, tak już jedziemy na Euro. Tak też pan pamięta z kariery takie sytuacje, że trochę trudniej się było na takie spotkania zmobilizować, jak już nie było stawki?
Nie, no wychodzi się z orzełkiem na piersi. Ja pamiętam, czy mecze sparingowe, czy jakikolwiek mecz jest gracz reprezentacji. To nie ma to, że tu się będę gdzieś chował za plecy kolegi i tak dalej. No nie. To wychodzisz i grasz.
Czyli to nie jest pusty frazes. Na każdym meczu, czy byłby to sparing?
Jeżeli ktoś odczuwa coś takiego, że jakikolwiek zawodnik, czy jakikolwiek reprezentant Polski w jakimkolwiek dyscyplinie wychodzi z orzełkiem i udaje, że go reprezentuje kraj, to niech lepiej idzie na dyskotekę i na piwo.
A jak pan patrzy na te reprezentacje Brzęczka, to są tacy piłkarze, którzy gdzieś przychodzili koło meczu albo się nie sprawdzają, czy raczej pozytywnie?
No wie pan, czasem mecz wychodzi, czasem nie. Ja potrafiłem w meczu z Realem Madryt z metra nie trafić do bramki na przykład. No i co? A grałem bardzo dobrze, nie?
Raczej niespecjalnie.
3-2 przegraliśmy w pucharze, pamiętam, a wcześniej 2-2 u nich zremisowaliśmy. I miałem sytuację, gdzie miałem metr przed bramką i nie strzeliłem. Lewy, pamięta pan, w kadrze też tam raz z metra praktycznie nie trafił. No zdarza się takie, ale ja myślę, że nie ma czegoś takiego, że zawodnik nie gra na maksa. Po prostu w tym dniu są od niego lepsi zawodnicy i dlatego coś mu nie wychodzi. I to też rzeczywiście jest rola trenera i całego sztabu, by przygotować odpowiednio zawodnika i wiedzieć, kto jest w danym dniu najlepszy.
Złota piłka dla Roberta Lewandowskiego to jest w ogóle możliwe? Według pana?
No, wszyscy trzymamy kciuki, żeby tak było. To jest jakiś tam plebiscyt.
Ale prestiżowy to jest.
Tak, tak. No, ja grałem z zawodnikiem, który zdobył złotą piłkę, z Tanziu Kolakiem, który strzelił najwięcej bramek wtedy w Europie. Grałyśmy w Galatasaray. Dużo zresztą z mojego podań. Ma ten złoty but w domu. Teraz tutaj mówimy o złotej piłce Roberta. No życzę mu jak najlepiej, bo jest w niesamowitym gazie. Chociaż muszę powiedzieć, jak dałem 11 stulecia, co dostałem po głowie.
Bez lewego.
No bo mówimy o reprezentacji. No właśnie, Gadocha, Lato i Lubański. No, wie pan, to
jest... Czemu bez lewego?
Ja na przykład teraz
najlepszy
będę...
Najlepszy strzelec jednak w historii.
Teraz będę umieszczał, no bo mówimy o reprezentacji, która wtedy zdobyła trzecie miejsce w świecie, złoty medal olimpijski, srebrny medal olimpijski, potem znowu w 82 trzecie miejsce. W historii się pozostaje, lewy pozostanie i życzę mu, żeby...
Ale to nie jest wina lewego moim zdaniem akurat, że teraz medali nie zdobywa.
A ja nie mówię o żadnej winie. On na pewno wszystkie rekordy pobije i tym się zapisze, ale życzę naszej reprezentacji, bo już nawet widzę, jakie są artykuły. Już tym samymi awansami to już chyba my się znudziliśmy, nie? Tak. Że euro, że mistrzostwa, no dobra, ale coś trzeba zdobyć. I życzę chłopakom, żeby się zapisali w historii. Tak jak w 74, czy w 82, czy Janusz Bucik w 92 z chłopakami, by zdobyli medal. Bo ja kiedyś rozmawiałem z jednym z reprezentantów niedawno Orłów Górskiego i on mówi, Roman, ale co oni zdobyli? Jak my byśmy tak przyjechali po mistrzostwach, tak jak we Francji w ćwierćfinale chłopaki odpadli, no świetne mistrzostwa, ale on mówi, ale co oni zdobyli? Przecież nic nie zdobyli, nie zdobyli medalu. Jak my byśmy tak przyjechali z Monachium, czy jak pamiętam, jaka była, on mówi, jaka była krytyka, jak zdobyliśmy srebrny medal olimpijski. No tak. I jak oni dostali po głowie, że zdobyli srebrny medal olimpijski. Mówi, a co oni zrobili, ci nasi w tej chwili? Nic. No co zrobili? Pięknie grają w super klubach, super zarabiają, mają waks. Kiedyś nie było waks, teraz są waks. Widać, że to jest bardzo duży nacisk medialny. Każdy chce oglądać i tak dalej, patrzeć. To jest najważniejsze. A gdzie są medale? I tyle.
No ale akurat w kontekście.
A powiem panu ciekawości, bo będę teraz dawał też jedenastkę Kosy Konstancin, bo dałem.
Ale to stulecia, wszystkie, tak?
Nie, stulecia kadry, ale
to
przez chłopców.
Wnuk jakiś pan może
200 dać, chłopaków, jakiś. 200 chłopaków usiadło i każdy wypisał prezentację. Umieszczę ją teraz na tym, na Twitterze, może pan sprawdzić, ale co ciekawe, panu powiem, prezes Kosy Konstancin jest w każdej jedenastce.
No to, ale fajne jest to, bo myśmy ostatnio też próbowali ułożyć.
Ale wie pan co, nie ma prawie żadnego, chyba jeden czy dwóch jest z tamtych czasów właśnie piłkarz. Teraz są
w sensie z lat 90. czy? Tak. No Kowal jest na pewno,
ale
wiem.
Nie, ale z tych z wcześniejszych jest.
No trochę
74.
Jest.
Nie, ja mówię o tych, co teraz moi chłopcy zrobili. Dzieciaki teraz praktycznie patrzą, widzą tylko tych, co teraz są, nie?
No to wiadomo, że się czasy zmieniają.
Ale ciekawe, nie? Prezes jednak jest w każdej. Roman Kosecki.
No pewnie któryś by nie dał, no to pewnie by przestał grać, nie? Tak. Ale to z przymrużeniem oka oczywiście. Natomiast no odnośnie tych historii też różnych ciekawych, no bo teraz wiemy, że Piotr Zieliński ma kłopoty u siebie w Napoli, że ostatnio wybito szybę w samochodzie jego żony. Trochę takiego zamieszania, zawirowań. No też pan z kariery na pewno pamięta, czy to z Turcji, czy z Hiszpanii, że kibice potrafili nieraz dać popalić, jak się grało.
Raz zamieszowaliśmy u siebie na starym jeszcze stadionie Alisami Jen. 1-1 pamiętam i przyjechaliśmy na mecz ładnym autokarem, nie pamiętam już czy Zedan, być może tam gdzie Kuba grała, Dana albo Altej, tak. Już nie pamiętam. No i po meczu ten ładny autokar zabrano, a postawiano taki milicyjny wtedy, no, tam policji, znaczy milicja, już nie pamiętam jak to było, zakratowany i tam się jechało zawsze pod tym wiaduktem, bo stadion był przy autostradzie takiej. No i nas obrzucali kamieniami, także po prostu strach poleciał. Wszyscy leżeli na ziemi, żeby, mimo że były kraty, wszystko leciało ostro. Także dostaliśmy potężne ostrzeżenie od kibiców, żeby uważać. Na przykład w Samsung Sport graliśmy na wyjeździe, to ich kibice obrzucali nam autokar, powybijali szyby. My byliśmy w środku, jeden z piłkarzy prekazji gra dostał w oko. Aha. Nie grał w tym meczu, bo miał musiał jechać do szpitala i tak dalej. Także takie sytuacje bywały w Atletico Madryt. Cały stadion wypisany mocno, tam o słabych jakichś występach i tam nawet rasistowskie, w sensie pamiętam pan Valencia, taki był piłkarz, który grał zresztą w Bayernie, też Monachium. Także zdarzały się różne sytuacje.
Mhm. Siedzi to w głowie, czy...
Nie, no wie pan, oczywiście, że to... Jest ostrzeżenie i każdy się spina, no. Tyle.
Bo teraz się mówi tak też o Zielińskim, że on chce odejść z tego Napoli, nie? Że się nie czuje na siłach i tak dalej.
Słaby. Piłka nożna, wie pan, no, są różne kariery, tak? Są kariery typu Krzysiu Warzycha w Panathinaikosie, że ruch i Panathinaikos tylko. Ale aż, bo pobił też wszystkie rekordy. Jakby byłem w Grecji teraz na wakacjach, więc... powiedzieli Polska, no to już Warzycha i już wiadomo, że o co chodzi. Czy Robert Lewandowski teraz bije rekordy, chociaż on zmieniał też kluby. No i każdy piłkarz być może już się tam zgrał, no po prostu. Może szuka jakiegoś nowego wyzwania. Wiemy, że no jest na zainteresowaniu tam w notesie niejednego trenera, więc...
No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast mówił pan też trochę o tym właśnie prowadzeniu się, że wy nie byliście jakimiś strasznymi degeneratami. I to jest oczywiście jasna sprawa. Natomiast zastanawiam się, czy żeby wejść na ten najwyższy poziom, no to nie trzeba po prostu trochę brać przykładu z takich ludzi jak teraz Krychowiak czy Lewandowski, którzy jednak no, doprowadzili do takiej perfekcji to prowadzenie się, że wręcz mówi się, że tam Robert odstawia na parę tam tygodni mięso, żeby jeszcze więcej swojego ciała gdzieś tam wydusić te kulki mocy i tak dalej. I no faktem jest, że chłopak ma 31 lat i jest w najlepszej formie wydolnościowej. On to podkreślił też niedawno w wypowiedziach.
Oczywiście, że każdy na swój sposób dba o siebie i się przygotowuje do meczu, do w ogóle do sezonu, więc ciężko, to jest ciężka praca. No. To jest ciężka praca. To codziennie człowiek wychodzi na trening, nieraz dwa razy dziennie. Poza tym no, musi na siebie uważać to, co mówię, w piłce profesjonalnej na twoje miejsce czeka 4-5 na innych, żeby ci, prawda, wejść w swoje miejsce, więc musisz na siebie uważać. I to, co pan mówi o tych 90-tych czy innych tam latach wcześniejszych i, czy późniejszych, zawsze jest tak samo. No, musisz po prostu uważać na siebie, dbać i wtedy grasz po prostu. Jeżeli jesteś trochę słabszy od innego, z reguły jak jesteś na zachodzie, to musisz być dwa razy lepszy od zawodnika z danego kraju, no bo wtedy grasz.
Akurat patrzę na te eliminacje, dotychczasową pracę Jerzego Brzęczka, co udało się zbudować?
Jeszcze o przygotowaniu panu powiem, bo byłem w Chicago, to tam się dużo słyszało o sławnej, no akurat byłem też na meczu, oglądałem Chicago Bulls, wtedy Jordan grał, Pippen, Rodman, i o Rodmanie, no to jak legendy chodziły, jak on się prowadził, a wychodził, był jednym z najlepszych koszykarzy, świata. Można powiedzieć, świata. Więc wierzmy pan, to są... On to później podkreślał, że to czasem było tylko pod media, nie? Niektóre sytuacje, więc to też się jakieś wizerunki buduje i tak dalej. No. Czy Okońskim, bo na przykład, żeby powiedzieć, że uwielbiany przez prezesów, czy w Niemczech, czy w Grecji, legendy chodziły, że na rauszu wychodził, czy coś. A on był świetnym piłkarzem, super grał i się prowadził, jak się prowadził, ale był zawsze najlepszy.
No to też jest chyba kluczowa kwestia, żeby po prostu
ale później prawdopodobnie, nie zależy. Ale prawdopodobnie, nie wiem o tym, był w wielu przypadkach, były to jakieś tam nawet wymyślone według mnie historie.
A jakieś takie najbardziej szalone wspomnienia z tych lat reprezentacyjnych?
Jakie szalone?
Jakieś takie historie.
Nie było szalonych historii. No.
Nic się nie działo takiego, żeby no wartego zacytowania, że... bo jak się okaże, że nic nie jest warte zacytowania, no to nie będzie dobrze świadczyło.
No, pewnie, że tak. Uciekało się przez okno. Trenerzy siedzieli na dole, grali w szachy czy tam w karty, a pilnowali, żeby nikt nie wychodził z hotelu. Ale różne tak. wyjścia czasem, żeby sobie pójść do jakiegoś klubu na przykład na chwilę.
Ty kiedyś opowiadał fajną...
Jeden kolega schodził po Rynnie, a śnieg był akurat, było zimowe zgrupowanie i na drugi dzień widzieliśmy orła cień, taki znak, bo się Rynna zerwała.
A to za trenera Strejlała może było?
Nic nie powiem.
A, bo to dlaczego nic mówię, ale dlaczego mówię o trenerze z Andrzeju Strejlale, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, ale kiedyś też w świetnej pamięci Paweł Zarzeczny taką anegdotę przytaczał, że jak trener Strejla był selekcjonerem, no to go tam zaprosił, gdzieś tam siedzą, piją kawę, mówi, zobacz tutaj, jak wszyscy siedzimy, zobacz, tu piją kawę, tu nic, żadnych tam imprez, jak zobacz, jak ja ich trzymam, no krótko i tak dalej. A tam potem wieczorem, nie wiem, Piotrek Czachowski, czy tam już ktoś, padło nazwisko, ale Piotra Czachowskiego wziął, tak Paweł chodzi, tam zeszli dwa piętra niżej do jakiejś piwnicy, a tam tutaj coś tam, skrzynki z browarami, wszystko, dyskoteka i tak dalej. I najlepsze mówię, że ja to potem powiedziałem trenerowi Andrzejowi Strejlałowi kilka lat później i mówi, wiem, ja tak myślałem, że tam był kurwidołek. Ja tak coś czułem, ja wiedziałem.
Wie pan co, no Andrzej Stajla, pewnie nie wiem, czy mówił wam, ale mógł być trenerem Atletico Madryt.
Mógł być trenerem.
Bo przed meczem...
To jest ciekawa historia.
Zadzwonił Jesus Hill. No ja byłem tłumaczem oczywiście, bo chciał mnie zwolnić na mecz inauguracyjny w La Liga. Pierwszy mecz graliśmy u siebie z Leganes bodajże, wygrali 1-0 chłopaki. A ja byłem na zgrupowaniu przed meczem bodajże chyba z Anglią.
Czyli to wtedy tak było jeszcze, że te zgrupowania wcale nie były w przerwach reprezentacyjnych.
No właśnie. I to była inauguracja ligi. Mecz był chyba w sobotę, my z Anglikami w niedzielę. On powiedział, przylecimy po ciebie, odstawimy cię szybko po meczu, będziesz mógł zagrać. No i ten. No i wtedy proponował Andrzejowi Strejlałowi, że będziesz trenerem Atletico Madry, tylko go zwolnić.
Ale
to są naprawdę fajne historie. A pan jest, że taką historię też taka była, oczywiście bez żadnych nazwisk, że kiedyś ten Strejlał z Ćmikiewiczem wpadli do, drzwi były zamknięte do jakiegoś pokoju. Otwierano i trener stał, Ćmikiewicz przy drzwiach. Ten Strejlał przyniósł klucz od recepcji, drugozapasowy, otwiera. Ja tam się... dwóch śpi chłopaków i siedzi pani przy stole. I otwiera, mówi, a pani co robi tutaj? Ona mówi, jak to co? Pracuje.
No. Ale śmieszna, straszna historia, w sensie takim, że no,
ale to było
życie pisze czasami najbardziej zabawne scenariusze. No, a to właśnie odnośnie tego podejścia,
ale
tak?
Ale pan odnosił seksu na piersi. Też przed meczem, no na przykład właśnie Jordan, czy bodajże, czy Pippen. A nie, chyba
czy Rodman?
Rodman chyba powiedział, Rodman. Że na przykład w dniu meczu musi mieć po prostu uprawiać seks i tak dalej. On się czuje wtedy spokojny, luźny i tak dalej. Wie pan, to są różne naprawdę sytuacje. To
pan też tak
jeden,
miał,
ktoś że... nie je mięsa przez miesiąc, ktoś nie pije kawy, ktoś wychodzi na mecz z pokoju, takie jak są różne przesądy, nie gasi światła albo zostawia odkręconą wodę. Ktoś uprawia seks, a ktoś się na przykład przy obiedzie napije lampkę wina i mu to nie przeszkadza, a drugi siedzi i pije tylko wodę. To są różne naprawdę... Tylko trzeba zawsze pamiętać o tym, że na twoje miejsce czeka następny zawodnik i musisz być naprawdę dobry i dobrze wypaść. Mhm. I 100% i przygotowany.
Pan też nie miał jakiegoś problemu z tym seksem przed meczem?
Nie, nigdy nie mam problemu z seksem.
Przed meczem, po meczu? Rozumiem, rozumiem. No dobra, zostało jeszcze 10 minut, więc tak byśmy
mam
sobie zakończyli.
Mam 53 lata, jestem zdrowy.
No, potwierdzam. To słuchacze nie widzą, tylko słyszą, ale to, co słyszą, głos mocny i tak, a jeżeli chodzi o wygląd i wszystko, no to mówię, parę kilogramów tu i ówdzie może za dużo, no, ale...
Krzesła się załamują.
Krzesła się załamują, ale wigor i energia na pewno jak u 20 czy 30 latka u pana Romana, na pewno dzisiaj nie tylko. Natomiast jeżeli chodzi o naszą obecną reprezentację, no to co udało się trenerowi Brzęczkowi wypracować?
No przede wszystkim w bólach rodziła się, pamiętamy, mecz sparingowy Polska-Włochy, nie? Włosi budowali z Mancinim kadrę, bo też im ciężko to szło, strasznie. Teraz Włosi praktycznie chyba nie przegrali meczu, przeszli tą eliminację jak burza. Tak. A my też awansowaliśmy i fajnie wszystkie mecze eliminacyjne patrzymy, nie traciliśmy praktycznie bramek. No to też to jest duży sukces, że drużyna chyba ma najmniej straconych, ja nawet nie wiem dokładnie.
Dwa gole ma, no na pewno najmniej w naszej grupie, tak? Jeżeli weźmiemy
ale
pod uwagę...
Ale trzeba to sprawdzić, czy w ogóle eliminacja...
Jeżeli weźmiemy pod uwagę całą eliminację, no na pewno jesteśmy w czołówce. No dwa gole stracić to jest...
To jest duży, na pewno... Przy tym, jak właśnie będziemy żegnać Piszka, prawda, jakaś zmiana też pokoleniowa, bo już się o tym mówi, że niektórzy zawodnicy, tak jak sam pan powiedział, że Lewandowski 31 lat, no...
No ale on akurat się nie wybiera na emeryturę.
On myślę, że tak, on tak będzie grał jak on trochę jest Ronaldo jak... długo tak. I czy Messi, myślę, że to będzie na pewno w ten sposób i dalej, i będzie bił te kolejne rekordy. No tak, ale też trzeba pokazywać trochę też i młodych zawodników. Myślę, że teraz jakiś tam będzie, czy innych może zawodników, bo to w czasie Mistrzostw Europy
no
może się kontuzja jakaś...
Szymański, Bielik, pojawiły się nowe twarze.
No właśnie mówię, może być jakaś kontuzja, może być coś, no trzeba mieć z tych następców. No nie wygrywa się 11 tylko trzeba mieć tych 16-17 piłkarzy gotowych na 100% zawsze. I podobnym, jak to się mówi, przybliżonym w potencjale. Więc na pewno się udało to, co powiedziałem. No nie tracimy bramek. Widowiskowością różnie to bywało, chociaż już ostatnie te mecze to już fajnie to wygląda i myślę, że kadra powoli zaczyna mieć ten szlif taki tego właśnie, widać ten szlif Brzęczka, że już zrozumieją powoli, już jakby bardzo powoli można powiedzieć, ale zrozumieli o co chodzi, tak, że o co trenerowi biega, więc no cieszmy się z awansu, no, ale zobaczymy co będzie na tych mistrzostwach Europy. Nie?
A jeżeli chodzi na przykład o transfer piłki z fazy defensywnej do ofensywnej, bo mam wrażenie, że często my mamy problemy z tym.
No, Austriacy nas omnażyli trochę, rzeczywiście. To oni grali, można powiedzieć,
na naszej połowie.
Na naszej połowie
mieliśmy problem z
widać się o stylu gry właśnie Austriaków. To trochę było smutne rzeczywiście, no, ale nie wiem, to też i dziennikarze, i historycy często mówią, że Polska nigdy nie miała jakiegoś takiego...
Ale to trochę
żeby
jest
grać
mit,
pozycyjnie,
zdaniem,
tak? No właśnie,
bo po pierwsze,
mit,
bo po pierwsze,
że my zawsze z kontry jakby, tak?
To jest
prawda?
Mit moim zdaniem, bo po pierwsze w latach 70. to my notowaliśmy tempo gry, a po drugie nawet bliższe czasy, za Adama Nawałki mam wrażenie, że już potrafiliśmy czasami z tymi zwłaszcza rywalami porównywalnymi typu Czarnogóra, czy Dania nawet u siebie, czy Rumunia prowadzić grę atakiem pozycyjnym i po wymianie kilku... Na przykład no, ja chciałbym kiedyś zobaczyć taką akcję zakończoną golem reprezentacji Polski, jak to miało miejsce teraz w meczu z Łotwą na 1-0, że myśmy chyba przez 40 sekund trzymali piłkę, 23 podania od nogi do nogi, wyjście na pozycję Szymańskiego, Lewandowski gol, tylko żeby to nie było z Łotwą, tylko no, nawet z Austrią, czy z rywalem takim. Bo wie pan, mówimy, chwalimy też naszą defensywę, dwa gole stracone, ale no, na Euro nie będziemy grali z Łotwą i z Macedonią prawdopodobnie.
No tak, no to o tym mówię właśnie, że tu jeszcze powoli, jak to widać, ten szlif trenera i zawodnicy już jakby się zgrali, można powiedzieć, i to fajnie zaczyna wyglądać, sam pan powiedział, że to przytrzymanie piłki. No tak, ale rzeczywiście to będą zupełnie inne drużyny, no to będą zwycięzcy grup i to już można popatrzeć, kto będzie grał. No teraz ta walka o ten koszyk, tak, żeby nie,
nie grać z tymi
najlepszymi, prawda? Więc to te mecze dwa są bardzo ważne w tej chwili i to na pewno w tej punktacji trzeba je wygrać.
No to tak na koniec zapytam, bo ostatnio Dawid Kownacki, poza tym, że takiego mocnego wywiadu udzielił, gdzie mówił o tym, że 99% piłkarzy z polskiej klasy by nie wytrzymało obciążeń treningowych w Bundeslidze, no to akurat Ameryki jakieś nie odkrył, ale myślę, że taka brutalna prawda. Swoją drogą też ciekawie mówił o tym, że na przykład w Fortunie Düsseldorf, jeżeli oni nie przebiegną w meczu jako drużyna 113 kilometrów, to trener uznaje, że nie włożyli wystarczającego wysiłku i potem dodatkowe treningi biegowe im zarządza, a przecież ostatnio jak Wisła przegrywała z Legią 7-0, to przebiegła 102, więc to w ogóle 10 ponad kilometrów poniżej tej normy, ale on też powiedział fajnie o tym, jak zmieniło go bycie ojcem, bo on już w młodym wieku został ojcem. Pan pamięta też ten moment, jak został pan ojcem i trochę się zmieniło w głowie?
Znam piłkarzy, którzy byli kawalerami i różnie to
wyglądało.
Oczywiście, że jak jest stabilizacja, rodzina i tak dalej, to na pewno to pomaga i człowiek dojrzewa jako mężczyzna i też jako później no, odpowiedzialność i jako człowiek, więc to jest bardzo jako piłkarz. Ale tutaj mówiąc o tym wysiłku, no właśnie cały czas słuchamy wypowiedzi zawodników, którzy wyjeżdżają za granicę. Tak jak na przykład Bednarek pojechał i w pierwszym momencie trener sam powiedział, że on nie jest przygotowany, on tam musi się przygotowywać, tam chyba 3 czy 4 miesiące, zanim to
Reca
wyszedł.
To
Reca, teraz mówimy o Kownackim. Ja jak z Piotkiem rozmawiałem, Nowakiem, jak poszedł do Monachium, do TSV 1860 bodajże.
Brawo.
To ten trener Wolfart, czy jak ja się pamiętam, mówi: tyle biegałem, że to się po prostu w głowie nie mieści, ale mnie tak przygotował, żebym zresztą zdobył najlepszego pomocnika ligi, wtedy został w Niemczech. Czyli mamy odpowiedź, jak my trenujemy w Polsce. Czy nie za mało trenerzy wymagają od zawodników? Dlaczego nie gramy w europejskich pucharach polska drużyna? Być może właśnie tu jest ten problem, że są za lekkie treningi, że no bo się boimy, żeby nie było kontuzji, żeby tylko na ligę się przygotować. No, a na co się mam przygotować? Przecież nie gramy nigdzie, więc tylko na ligę. Praktycznie co tydzień pan zobaczy najlepsza drużyna, która gra w pucharach, europejskich pucharze. Przepraszam, w pucharze Polski. To może jest co jakiś czas gra co 3 dni, tak? A tak to spokojnie się przygotowują tylko do meczu ligowego, więc to jest pytanie, czy my nie za lekko trenujemy, czy my, nasi trenerzy nie powinni więcej wymagać i jednak obserwować to, co się dzieje na zachodzie i te statystyki dużo pomagają później w to, co pan sam mówi, że polska drużyna przebiega 100 kilometrów, a na zachodzie ktoś przebiega 115 czy 120 kilometrów jako drużyna, tak? Aha. Jak pan popatrzy na najlepszych zawodników, ile biegają, no ci pomocnicy, tak, defensywni, czy no to oni biegają najwięcej i też trzeba porównywać z najlepszymi naszymi zawodnikami. No, jest co robić, ale dotknął pan dobrego tematu. Czy my nie mamy za po prostu w ciepełku takim sobie w tej ekstraklasie żyjemy. Nie dość, że tak jak mówiłem na meczu, czasem jest 5 Polaków w składzie, reszta obcokrajowców. Pytanie, czy w jakim my idziemy kierunku? No, ja bym wolał, szczerze mówiąc, więcej Polaków, więcej naszych chłopaków,
więcej
młodych.
Więcej karpowników, majeckich.
Tak jest.
I miejmy nadzieję, że...
Ale już jako obcokrajowców, to żeby się od nich czegoś nauczyć.
Jasne. No myślę, że można fajnie podsumować tę naszą rozmowę i też sytuację obecnie reprezentacji przed tymi dwoma meczami, że wiadomo, walczymy o ten koszyk, więc tak jak mówił Wielki Show w filmie Wielki Show, szczęście to trzeba sobie umieć zorganizować. Czyli jak chcemy mieć łatwych rywali, to trzeba wygrać te dwa najbliższe tak mecze, mieć pierwszy koszyk i wtedy sami sobie to szczęście zorganizujemy.
Czyli trzymamy kciuki.
Trzymamy kciuki, czyli co, szczęśliwy ojciec, kochający mąż, były piłkarz Legii i reprezentacji Polski. Być może przyszły prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, Roman Kosecki.
Jak fotel wytrzyma.
Jak fotel wytrzyma, czyli okazuje się, że już nie będzie prezesem, ale ojcem i mężem pozostanie. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego.
Dzięki.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.